Kresowe krajobrazy.
Dzień dobry. O dawnych dworach kresowych, o wileńskich palmach, które być może trafią na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, o tym, co przed świętami słychać we Lwowie. To tylko niektóre tematy prawie godzinnej audycji Kresowe Krajobrazy. Zapraszam do słuchania. Audycję realizuje Maciej Rosół, muzykę wybrał Piotr Malec, a przy mikrofonie Iwona Piętak.
Kresowe krajobrazy.
Tradycyjne wałeczki, palmy różeczkowe, figuralne czy wianeczkowe. Tak w dużym skrócie można opisać wileńskie palmy. Litwa złożyła wniosek o wpisanie ich na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Palmiarki można było spotkać w minioną niedzielę przed kościołami na Wileńszczyźnie. Wileński korespondent Polskiego Radia Kamil Zalewski pytał palmiarkę Władysławę Zienowicz, na czym polega wyjątkowość palmy wileńskiej.
Kolory. U nas na Wileńszczyźnie jakoś więcej lubią kolory takie naturalniejsze, bo w Polsce są bardzo jarkie kolory, bardzo jarkie. No naprawdę mnie to mile, bo to ładnie. No u każdego jak to myśli swoje jest, nie? Tylko na patyku, po naszym tym starym prawidłem i to wszystko musi być tylko patyk i to musi być z leszczyny. Jest i żyto, jest i pszenica, jest i owiec, jest i tymotka.
Wiciem palm wileńskich zajmują się przede wszystkim Polki spod Wilna. W niektórych rodzinach tradycja ta sięga aż 7 pokoleń. Kurier Galicyjski zamieszcza wywiad z Władysławem Bagińskim, prezesem Towarzystwa Kultury Polskiej imienia Władysława Reymonta w Równem. Pan prezes opowiada o sytuacji społeczności polskiej w czasie trwającej wojny rosyjsko-ukraińskiej. W porównaniu z innymi regionami Ukrainy, zwłaszcza wschodem kraju, czy nawet Kijowem, który choć jest stolicą, to codziennie zmaga się z ostrzałami i alarmami, sytuacja w Równem wygląda spokojniej. Owszem, zdarzają się alarmy powietrzne, ale nie dochodzi tutaj do tak intensywnych ataków. Dzięki temu możemy działać. Na początku wojny w 2022 roku nie zamknęliśmy naszej działalności, choć musieliśmy ją ograniczyć. Było to widoczne m.in. w naszej sobotnio-niedzielnej szkole języka polskiego, działającej przy naszym towarzystwie. Liczba uczniów zmalała, a część nauczycieli wyjechała. Jednak z czasem większość z nich wróciła, a dzięki dofinansowaniu z Polski możemy nadal prowadzić naszą działalność, mówi Władysław Bagiński, prezes Towarzystwa Kultury Polskiej w Równem. Cały wywiad znajdą Państwo w Kurierze Galicyjskim. Centrum Kulturalne w Przemyślu i Muzeum Kresów w Lubaczowie były organizatorami drugiej konferencji pod tytułem Wokół dworu w dawnej Rzeczypospolitej – Życie we dworze. W ostatni piątek w Zespole Cerkiewnym w Radróżu, oddziale Muzeum Kresów w Lubaczowie, spotkali się naukowcy, miłośnicy dawnych kresów.
Kresowe krajobrazy.
Piotr Zubowski, dyrektor Muzeum Kresów w Lubaczowie. Druga odsłona konferencji wokół dworu w dawnej Rzeczypospolitej, bo warto, bo trzeba.
Tak, oczywiście, że tak. Myślę, że kultura dworska, dwór w dawnej Rzeczypospolitej, to jeden z najważniejszych elementów, które kojarzymy, jeżeli myślimy o kresach dawnej Rzeczypospolitej. To wszystko, co z dworem się wiąże i to, o czym staramy się rozmawiać w trakcie konferencji. W ramach drugiej edycji skupiamy się przede wszystkim na życiu codziennym we dworze. Życiu codziennym, życiu towarzyskim, na sąsiadach, na sposobie spędzania wolnego czasu. No, tych wątków jest naprawdę sporo, zarówno w kontekście ogólnym, jak i mamy też w trakcie naszej konferencji kilka studiów przypadków. No i znakomitych badaczy z całej Polski. Można powiedzieć, że jesteśmy na krańcu Polski, na jego wschodnim krańcu, przy samej granicy polsko-ukraińskiej tu w Radróżu, a mamy ogromną przyjemność gościć profesorów, wybitnych badaczy z Krakowa, Olsztyna, Łodzi, Warszawy, Słupska. No, jest to na pewno nobilitacja, choć mamy świadomość tego, w jakim miejscu się znajdujemy, bo przecież poza tym, że jest to dziedzictwo lokalne, zespół cerkiewny w Radróżu, to jest to również dziedzictwo wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i jest to pomnik historii, więc myślę, że aura tego miejsca, też wsi, jaką Radróż jest, i dwór, który kiedyś w Radróżu funkcjonował, oddziaływuje na nas, na zarówno prelegentów, jak i na uczestników. I powiem, że ta inicjatywa, którą podjęliśmy, zasadniczo odpowiedzieliśmy na inicjatywę Centrum Kulturalnego w Przemyślu Województwa Podkarpackiego, no, spotyka się naprawdę z dużym zainteresowaniem.
Czyli jest takie lobby naukowe, można powiedzieć, dla dworów dawnej Rzeczypospolitej, ale z tej konferencji też pewnie płynie ważny sygnał do nas współczesnych, że powinniśmy pamiętać o tej pięknej historii dworów, o znaczeniu dworów w historii, w tradycji, dla języka, dla kultury.
No i tu jest też kwestia tego, o czym mówili nasi prelegenci, zarówno w trakcie tej, jak i tej pierwszej konferencji, która odbyła się w zeszłym roku. No pytanie, jak na dwór spojrzymy, czy na jako organizm zamknięty, czyli mamy ziemian, którzy zarządzają, są właścicielami tego dworu i bardzo często myśląc dwór, no to myślimy, no nie wiem, właśnie rodziny ziemiańskie, sielanka, rodziny szlacheckie, z tradycjami, mianujące się różnymi herbami, no ale z drugiej strony ten cały kontekst dworu, czyli architektura dworska, kulinaria, to już mówię o samym takim, powiedzmy, życiu codziennym i samej przestrzeni dworu, no ale przecież dwór to są też piękne założenia pałacowo-parkowe. To jest całe spektrum i o tym rozmawialiśmy w zeszłym roku, związane z relacjami pomiędzy dworem a jego sąsiadami. W trakcie tej konferencji świetnie o tym opowiadał pan profesor Jurkowski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, wskazując na różnych sąsiadów w kontekście kresów północno-wschodnich, ale no, jeśli myślimy o sąsiadach, to przede wszystkim myślimy o relacji dwór-wieś, a jeżeli połączymy dwór, tą warstwę, powiedzmy, ziemiańską z wsią, no to mamy praktycznie całe spektrum tematów związanych z, no właśnie, kresami dawnej Rzeczypospolitej, więc uważam, że jest to naprawdę ciekawe, przy czym o ile w takiej kulturze popularnej może coraz więcej w ostatnich latach rozmawiamy o chłopach, o kulturze wsi, no to gdzieś na ten dwór patrzymy bardziej krytycznym spojrzeniem, a myślę, że w trakcie tej konferencji nie boimy się też jakby krytyki dworu, ale przede wszystkim widzimy ogromną wartość dworu, który no jest, nie boję się tego powiedzieć, fundamentem kultury polskiej, zarówno kultury narodowej, jak i kultury państwowej dawnej Rzeczypospolitej. Bez dworu, bez kultury szlacheckiej czy ziemiańskiej, no jak jesteśmy sobie w stanie wyobrazić największe dzieła literatury pięknej, które powstały na przestrzeni dziesięcioleci i to są najważniejsi polscy twórcy, którzy czerpali z tej tradycji i my staramy się z tej tradycji czerpać, realizując różne działania w naszym muzeum. Ta konferencja jest takim efektem, powiedzmy, namacalnym tego, ale też staramy się pokazywać dwór, no, w przestrzeni naszego muzeum, bo przecież Muzeum Kresów w Lubaczowie to przede wszystkim spichlerz dworski, część majątku Gołuchowskich, to byli ostatni właściciele zespołu zamkowo-parkowego. Po tym zespole, no, został spichlerz, zostały stajnie dworskie, no i zostały relikty wzgórza zamkowego, ale też staramy się o tej historii opowiadać, no ale jest wiele miejscowości na terenie ziemi lubaczowskiej, do których pojechalibyśmy, no chociażby przykład Pałacu Ponińskich w Choryńcu. W trakcie naszej konferencji organizujemy koncert w dawnym Teatrze Dworskim, czyli dzisiejszym Gminnym Ośrodku Kultury w Choryńcu Zdroju, a jeżeli pojedziemy dalej w ziemi lubaczowską, Narol, Nowe Sioło, Niemstów, Ruda Różaniecka, no praktycznie no jest tych elementów związanych z kulturą dworską czy z kulturą ziemiańską naprawdę wiele.
Dziękuję bardzo. Piotr Zubowski, dyrektor Muzeum Kresów w Lubaczowie.
Serdecznie dziękuję.
Janusz Czarski, dyrektor Centrum Kulturalnego w Przemyślu. Centrum jest jednym z organizatorów konferencji wokół dworu w dawnej Rzeczypospolitej.
Chcę powiedzieć o kontekście. Dlaczego my jesteśmy organizatorem? Otóż w strukturze Centrum Kulturalnego od kilku lat działa portal Muzeum Dziedzictwa Kresów dawnej Rzeczypospolitej. I te sesje, to już druga sesja, to jest właśnie jedna z inicjatyw, które są obok takiej pracy redakcyjnej dotyczącej tylko i wyłącznie portalu. To jest projekt, który jest obliczony, mówimy o dworze kresowym, o takim temacie, który organizuje kolejne spotkania. Tym razem już drugie spotkanie naukowców z całej Polski. To jest temat, który ma perspektywę no jeszcze kilku co najmniej lat i cieszymy się z tego bardzo. Skrzętnie zbieramy materiał i myślimy, że uda się nam w niedalekiej przyszłości wydać materiały z tych dwóch, a może pomyślimy, żeby to po trzeciej sesji sfinalizować. Ale to nie jedyny projekt, ponieważ w tym roku w jesieni, a dokładnie w październiku, planujemy kolejną sesję, tym razem dotyczącą miast kresowych. Miast kresowych i różnych aspektów takich dotyczących badania tego, czym były miasta kresowe, tego fenomenu właściwie.
Jakie wrażenia ma pan po tych spotkaniach w czasie tegorocznej konferencji?
Powiem, że jestem bardzo zadowolony, ponieważ to jest niesamowite w tym miejscu odległym, właściwie kresowym. Na końcu Rzeczpospolitej na pewno, po raz drugi w kwietniu, zjawia się nie tylko grupa badaczy, naukowców z różnych ośrodków akademickich w całej Polsce zajmujących się tematyką dworu, ale też zjawia się publiczność, kilkadziesiąt osób, dla których ten temat jest ważny. Spotykamy się tutaj, a ponieważ sesja jest organizowana w kooperacji z Muzeum Kresów w Lubaczowie, to właśnie korzystamy tutaj z możliwości, które ma Muzeum Kresów tutaj w Radryżu, gdzie obok wspaniałej cerkwi znajduje się odrestaurowane wnętrze dawnej szkoły, która była przy cerkwi.
Kresowe krajobrazy.
A teraz na naszej antenie Radio Lwów i specjalny magazyn będący skrótem audycji z 12 kwietnia.
Gorąco zapraszam radiosłuchaczy do magazynu kresowego prosto ze Lwowa. Będzie to kwadrans dotyczący Polaków we Lwowie i na Ukrainie, a bezpośrednią wymianę informacji dziennikarzom Radia Lwów zapewniło Radio Rzeszów. Dziękujemy, drodzy koledzy. Drodzy radiosłuchacze, jak zwykle rozpoczynamy naszą audycję. Przy mikrofonie Teresa Pakosz
i Antoni Pakosz.
Natomiast przy konsolecie Andrzej Czech i Zbigniew Pakosz. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Słuchaj, ale tutaj tyle ciekawych rzeczy się we Lwowie dzieje. Właśnie sobota, niedziela, to spędziliśmy czas razem z Hemarem ze względu na to, że dokładnie 100 lat temu Marian Hemar przeniósł się do Warszawy i tam rozpoczął działalność w teatrze Qui Pro Quo. Były aż dwa występy.
Tak jest, dosyć bogate były tutaj wydarzenia. Przede wszystkim był występ na Kopernika w gmachu Polskiego Ludowego Teatru we Lwowie, jak również był w niedzielę w restauracji Kupoł, również występ Kabaret Czwarta Rano.
Kabaret jest świetny i muszę powiedzieć, że oprócz słów Mariana Hemara i trochę Henryka Zbierzchowskiego, było oczywiście też bardzo dużo piosenek Sławomira Gowina i trzeba powiedzieć, że to są piosenki ekstra. Po pierwsze, absolutnie pasują do lwowskiej atmosfery, są wycyzelowane, perełki słowne, bardzo wysublimowane i wszystkim przypadły do gustu, a repertuar prawie, że się nie powtarzał, co w sobotę, co w niedzielę.
To jest przygotowanie i oryginalność.
Natomiast w szkołach polskich we Lwowie odbywała się Olimpiada Języka Polskiego, która płynnie przeniosła się do Polski, a teraz jeszcze będzie Olimpiada Krajowa, ale online.
Oczywiście, drodzy radiosłuchacze, cóż w dzisiejszej audycji dla Państwa przygotowaliśmy? Otóż porozmawialiśmy z Ryszardem Czarnowskim, pisarzem, który przyjechał również z racji setnej rocznicy tutaj Hemara, który jest stałym gościem miasta Lwowa i też wysłuchamy trochę więcej o tym, czym się zajmuje i co pisze.
Słuchaj, kto tylko nie przyjechał. I Warszawa przyjechała, i Przemyśl przyjechał. Przedstawimy Państwu relacje ze spotkania z Hemarem, kto rządzi światem. Zapraszamy!
Hojra! Co się dzieje? Hojra! Lwów się śmiej! Hojra! Krew się leje, a muzyczka gra.
Gdy na naszej lwowskiej fali dziś będziemy bałakali, słuchajcie nas, moi mili, 106,7 FM od tej chwili.
La, 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 pa.
Przygotowania do Wielkanocy idą pełną parą. Pomimo wojny lwowianie obchodzą święta wielkanocne, starając się, aby w domach była radość i zbierała się cała rodzina. Ale niestety w wielu domach brakuje brata, męża, syna lub ojca. Po raz pierwszy w historii wszystkie konfesje obchodzą Wielkanoc razem. I nie jest to zbieżność kalendarza, a zarządzenie Kościoła Wschodniego. We Lwowie w niedzielę palmową mawiają: palma bije, nie zabije, za sześć noc Wielkanoc. Należy wówczas dotknąć palmą ramienia współrozmówcy. Ksiądz zwykle ma prawdziwy liść palmy daktylowej, a wierni poczciwe wierzby, czyli baśki, często przystrojone wstążkami i zielenią. W kościele świętego Antoniego był konkurs palm wśród dzieci. I tu pomysłowość jest niewyczerpalna. Palmy z suchych i barwionych ziół, takie jak wileńskie, są rzadkością i uchodzą za rarytas. Ponoć dobrze jest połknąć puszystą bazię, aby zapewnić sobie zdrowe gardło. Z kolei na Wielkanoc rozdzwonią się dzwony kościołów czy cerkwi i będzie bardzo uroczyście. Okres wielkanocny wierni zaczynają od rezurekcji i wówczas witają się niezwykłym dzień dobry. Powitaniem jest Chrystus zmartwychwstał. Należy wówczas odpowiedzieć prawdziwie powstał. Przy świątecznym stole dzielimy się jajkiem posypanym tartym chrzanem dla zdrowotności, składając sobie życzenia. Na stole znajduje się dużo mięsiwa. Myślę, że jest podobnie co za sąsiednią granicą. Odmienności dotyczą regionalnych nazw. Buraczki z chrzanem nazywamy ćwikłą, a galaretę, czyli zimne nóżki, studzieniną. Babki są zwykle drożdżowe, zazwyczaj domowe, chociaż można je kupić. Koszyczki różnią się być może zawartością, ale przede wszystkim rozmiarami. Takie drobne, symboliczne koszyczki u nas mają dzieci. Tu są kosze średniej wielkości, spore, żeby mogła się nasycić cała rodzina. Co się znajduje w koszyku wielkanocnym? Zajrzyjmy tam razem z Państwem. Każdy ma swoją święconkę i inne dodatki, na przykład chleb, chrzan, sól, woda święcona, no i w różny sposób malowane kraszanki czy pisanki.
A kto z nami trzyma sztamy, temu lepiej, jak u mamy.
Tu my, 106 i 7 FM.
Święta spędzam w domu, we Lwowie, przy rodzicach, z chłopakiem, w otoczeniu najbliższych.
A co się znajdzie w twoim wielkanocnym koszyczku?
Oczywiście babka, ser biały, twaróg, masło, sól, jajka oczywiście malowane. Jeden kolor, zwykły barwnik. Chyba, że nie wiem, w tym roku chcę spróbować, jakoś tam się daje herbata, karkadę i coś tam jeszcze, jakiś taki ciekawszy kolor, taki zielono-czerwonawy.
A za co lubisz Wielkanoc?
Lubię za to, że ona jest pierwszą jaskółką dla mnie ciepła. To jest święto rodzinne, święto, kiedy się idzie do kościoła.
Danielko, co u ciebie będzie w koszyczku, powiedz?
Nie wiem.
Jajko będzie?
Baranek.
Z ciasta? Z cukru?
Cukru i świeczka kurczątko. I babka.
Babka? Kto będzie piekł babkę? Mama upieczy. A lubisz Wielkanoc?
Tak.
Nie będzie jajko, ser, kiełbasa, babka.
A kto piecze babkę?
Moja mama, babcia.
Jecie jajka z chrzanem na Wielkanoc?
Tak. Nie.
Jesz, ale bez chrzanu?
Tak.
A czy malujecie jajka?
Tak.
Czym malujesz jajka?
Celną farbą.
I jakie tam wzorki powstaną?
Prosto kolorowe.
A za co lubicie Wielkanoc, dziewuszki?
Bo smaczne babki.
A czy przychodzi cała rodzina, czy babcia z dziadkiem?
Przychodzą.
A kto przychodzi?
Babcia po maminnej stronie i babcia po tatowej stronie.
To was dużo będzie na święta?
Tak, bardzo dużo.
A u ciebie?
Po różnemu. Babcia może z dziadkiem przyjść do nas, a my możemy do nich. Jeszcze możemy na działce.
W moim wielkanocnym koszyczku będzie babka, tak. Też będzie dużo kiełbasy. Palmy u mnie też będą.
A jajka?
Jajka też, sól będzie. No i wszystko niby.
A czy ty malujesz jajka?
Tak. Ja i pisanki robię niby z wina i sam obrysowuję.
A czym rysujesz?
Akwarelią.
Pięknie. A czym dla ciebie jest Wielkanoc? Czemu ją lubisz?
Bo to jest bardzo fajne święto. Ono mi się bardzo podoba, bo wszystka rodzina schodzi się w jedno miejsce u mnie.
Babcia przyjdzie?
Babcia do nas z dziadkiem.
Milana,
o,
jest.
Milana. Jana, cześć, Marysiu, cześć. Nie. Powiedzcie mi, dziewczyny, co u was będzie w wielkanocnym koszyczku?
Kiełbasy,
babka,
cerek, jaja i wszystko.
Kto maluje pisanki? Albo kraszankie?
Ja wczoraj robiłam. Wydawałam jaja, potem ołówek malowałam, wizerunek i woskiem rozmalowałam.
Czyli to wydmuszki są?
Tak.
Ja tak samo robiłam.
Ty umiesz też malować woskiem?
Tak. Ja wczoraj byłam na zajęciu takim.
I co tam za wzorek powstał? Jakiś geometryczny?
Nie, ja tam narysowałam ptaszeczka takiego, słońce i morze.
Ja ptaszeczka, linii tam i kwiaty.
A ja też kwiatka jeszcze narysowałam.
A za co lubicie Wielkanoc?
Za wszystko.
Za wszystko.
Nie wiem. Cała rodzina siada za jeden stół, tam wy rozmawiacie, wam bardzo ciekawi, bo takie nie każdy dzień jest.
A czy dzielicie się jajkiem?
Tak.
Z chrzanem czy bez?
Z chrzanem, z malunkiem.
Proszę, pierwszy raz słyszę, że dzieci jedzą chrzan. Lubisz?
Ja nie bardzo.
Ale jesz.
Tak.
Raz do roku
tak,
można. Dziękuję, dzieciaki.
Do widzenia.
Powiedz, co będzie w twoim wielkanocnym koszyku?
Babka, szynka, jajka, chrzan, buraczki, ser, masło.
A czy ubierasz ten koszyczek jakoś specjalnie?
Tak.
Jak ubierasz?
Takimi wstążkami obmotuję go.
Co, dajesz bukszpan?
Tak, daję bukszpan.
Co będzie w twoim koszyczku wielkanocnym?
Jajka, kiełbasa, sól, masło i babka.
A czy ty malujesz pisanki?
Tak. Ja maluję farbami najczęściej albo woskiem. Popatrzę, jak inni robią i tak zrobię.
Co się znajduje w wielkanocnym koszyczku?
Jajka, kiełbasa, szan, sól, baranek, babka oczywiście, kiełbasa, zieleń.
Czyli malujesz jajka?
Tak, zawsze co roku z kuzynkami malujemy jajka przed tym, niż włożyć do koszyczka. Farbami, zazwyczaj farbami. W łupkach od cebuli też. Jajka są ładne, burdowe.
Za co lubisz Wielkanoc?
Wielkanoc to jest czas radosny, ciepły, to, że się rodzina spotyka. W ogóle taki czas nadziei.
Słuchają Państwo programu w języku polskim na Lwowskiej Fali.
W ubiegłym tygodniu, 6 kwietnia, była rocznica urodzin poety Mariana Hemara i setna rocznica jego poważnej twórczej działalności w kabarecie warszawskim Qui pro Quo. Dwa koncerty dał kabaret 4 rano w programie Kto rządzi światem w oparciu o teksty Hemara. Wszystko rozpoczęło się na Jagiellońskiej 11, dzisiejsza ulica Hnaciuka, gdzie mieszkał Hemar. Potem koncert przeniósł się do Teatru Polskiego na Kopernika, a nazajutrz do klimatycznej kawiarni Kupoł na Zaświeciu. Na koncert przybyła i Warszawa, i Przemyśl, na frekwencję nie można było narzekać. Mówi kierownik artystyczny kabaretu Sławomir Gowin, a także pisarz Ryszard Czarnowski i dziennikarz Marcin Hałaś.
Spotykamy się w takim gronie, które już od kilku lat na urodziny Hemara, tutaj właśnie w jego podwórku, już się nawet w niektórych środowiskach przyjęło, że mówi się, że to podwórko Hemara na dziedzińcu teatru, pierwszego teatru ukraińskiego, który ciągle tutaj działa. Zaśpiewamy piosenkę, powiemy jakiś wierszyk, spojrzymy w te okna, a wieczorem koncert na Kopernika na scenie Teatru Polskiego. Wszystko, co mamy w repertuarze Hemara, zaśpiewamy, będą dwa utwory, może nie premierowe, ale rzadko śpiewane przez nas. Romans wojenny to taki, który właśnie już w tym okresie wojennym znaleźliśmy tę piosenkę, piękną piosenkę do włoskiego romansu właśnie. Hemar napisał słowa w latach 40. i przywołaliśmy tę piosenkę w naszym programie. Co ciekawe, Hemar urodził się właśnie w sobotę. To była Wielka Sobota. Wtedy przypadała Wielkanoc w 1901 roku. Uważam, że to była rzeczywiście ze wszechmiar Wielka Sobota.
Gdzie jest teraz spuścizna Hemara?
Spuścizna Hemara, jej spadkobiercą i dysponentką tej spuścizny była Włada Majewska. Po jej śmierci pewna kancelaria brytyjska posiada prawa, ale udostępnia je bez większego problemu. Byliśmy nawet w kontakcie z nimi i mamy prawo wykorzystać te utwory, z których my korzystamy na scenie.
Kto rządzi światem? Takie pytanie zadał Marian Hemar w 60-tych latach. A my Państwu prezentujemy występ kabaretu 4 rano. Hemar, kto rządzi światem?
Na drogą biały kurz. Romans miłość, bo to ty.
Ryszard Jan Czornowski, zakochany w Kresach i Lwowie, bo to rozróżnienie jest bardzo ważne.
Lwowocentryzm jest mile widziany, poza tym to jest takie nasze określenie, bo kochamy to miasto.
Oczywiście i to miłością ostateczną, niezbywalną.
Poza tym pan Lwów opisuje, a nie tylko przyjeżdża.
A poza tym Lwów tak naprawdę w wielu wymiarach nadal jest, jeśli chodzi o poszanowanie tradycji, nadal jest to stolicą cywilizacyjną, bo nadal Polacy mieszkający tutaj kultywują najgłębiej tradycje polskie. Jeśli chcesz poznać ten polski kręgosłup, polskie trzewia, przyjedź do Lwowa.
Przy okazji urodzin Mariana Hemara ja zawsze wywołuję z pamięci taki wiersz Hemara, który pisał, że on na pewno nie wróci, natomiast jeżeli kiedyś jego piosenka wzleci pomiędzy latarnie lwowskie i Lwów ją przytuli i będzie nucił to wszystko jedno, to tak jakby on sam wrócił. I w jakimś sensie stał się cud, bo jak wiemy, Hemar na początku lat 70. zmarł w Londynie, tam spoczywają jego prochy pod Londynem, natomiast wróciły jego wiersze, czyli jest tak samo, jakby on sam wrócił.
Słuchają Państwo programu w języku polskim na Lwowskiej Fali.
Nad edycją magazynu kresowego prosto ze Lwowa dla słuchaczy w Rzeszowie pracowali Maria Pysz, Zbigniew Pakosz, Antoni Pakosz, opracowała Teresa Pakosz. Do usłyszenia.
Wracamy do Wilna. Jednym z najpiękniejszych miejsc jest tam barokowy kościół świętych Piotra i Pawła. Oprowadzi Państwa po nim Rajmund Klonowski, dziennikarz i przewodnik wileński.
Tutaj od razu na wejściu wita nas rzeźba świętego Krzysztofa, który jest patronem kierowców, ale także patronem Wilna, bo występuje także i w herbie miasta. Właśnie godło miasta Wilna przedstawia świętego Krzysztofa. Kiedy zobaczymy na układ przestrzenny kościoła, no to on jest wzorowany na bazylice Il Gesù, jest na planie krzyża łacińskiego, to budowla trójnawowa o układzie bazylikalnym. Układ bazylikalny akurat w wileńskim baroku dominuje, to jest jedna z jego cech charakterystycznych. Na czym ten układ bazylikalny polega? To kiedy jesteśmy w nawie środkowej, to widzimy, że okna nawy środkowej wychodzą nad dachami naw bocznych. Czyli nawa środkowa jest o tyle wyższa od naw bocznych. To po tym możemy poznać, że to jest układ bazylikalny w konstrukcji. Może też być układ galowy, czyli taki, gdzie wszystkie te nawy mają jednakową wysokość, albo może być po prostu świątynia jednonawowa. To może być różnie. No i też dla wileńskiego baroku cechą charakterystyczną są zarówno dwie wieże, które są symetryczne i są częściami konstrukcyjnymi elewacji frontowej kościoła, bo w klasycznym baroku włoskim zazwyczaj wieża kościelna jest obok kościoła, jako oddzielna budowla, tak zwana campanila. Czy ktoś wie, jaka jest najbardziej znana tego rodzaju wieża campanile na świecie? Wieża w Pizie jest na tyle znana, że nawet często się zapomina, że przy niej jest kościół, którego jest dzwonnicą. Natomiast w baroku wileńskim, w związku też być może z warunkami klimatycznymi, te wieże nie są oddzielnymi budowlami, tylko są po prostu częścią konstrukcyjną kościoła. I tutaj akurat stoimy przy wejściu do jednej z tych wież. Przy czym cechą charakterystyczną i wręcz konieczną dla wileńskiego baroku jest posiadanie kopuły. Tutaj kopuła jest bardzo wyraziście zaakcentowana, ale są też kościoły, które mają kopułę o wiele mniejszą i która się znajduje pod dachem. Czyli jest to taka pseudokopuła, bo nie stanowi konstrukcji dachowej. A są także kościoły w mniejszych miejscowościach, gdzie kościół jest po prostu drewniany i ma plaski, drewniany sufit z desek, ale ludzie też chcieli mieć kopułę, więc ją sobie po prostu na suficie namalowali. I w niektórych miejscach ta kopuła jest namalowana na tyle udatnie, że jak się człowiek dokładnie nie przyjrzy, to jest przekonany, że to jest naprawdę taka kopuła z prawdziwego zdarzenia. Więc chodźmy dalej.
Za tydzień wrócimy do kościoła świętych Piotra i Pawła w Wilnie, po którym oprowadza Państwa Rajmund Klonowski. I jeszcze o nowej atrakcji turystycznej Wilna. Na wieży telewizyjnej czynny jest już nowy taras widokowy. To atrakcja dla śmiałków, ponieważ jego najważniejsza cecha charakterystyczna to szklana podłoga umieszczona na wysokości 160 metrów nad ziemią. Taras zbudowany został tuż pod kopułą, w której działa podniebna restauracja i znajdują się ekskluzywne apartamenty do wynajęcia, relacjonuje z Wilna Kamil Zalewski.
Instalacja szklanej podłogi wraz z zabezpieczeniami kosztowała około 200 tysięcy euro. Miejsce to zostało nazwane 360 w powietrzu, ponieważ jego trasa prowadzi dookoła trzonu wileńskiej wieży telewizyjnej. Taras ma zapewnić zwiedzającym nowe, ekstremalne doznania. Przeżycia te jednak mają swoją cenę. Za bilet na podniebny spacer trzeba zapłacić ponad 30 euro. Taras czynny będzie przez 6 miesięcy w roku, od kwietnia do października. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
Wileńska wieża telewizyjna jest jedną z najpopularniejszych atrakcji turystycznych w Wilnie i na Litwie. Rocznie wjeżdża na nią około 130 tysięcy ludzi. I to wszystko dzisiaj w audycji Kresowe Krajobrazy. Zapraszam za tydzień o tej samej porze, to będzie już po świętach. A w związku z tym, że święta wielkanocne za kilka dni, życzymy Państwu wszystkiego najlepszego. Zdrowych i pogodnych świąt wielkanocnych. Maciej Rosół, Piotr Malec i Iwona Piętak. Do usłyszenia.